Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Wieczorne Piksele. Dziś mówić będziemy o łamaniu prawa międzynarodowego na przykładzie postępowania Federacji Rosyjskiej wobec Tatarów krymskich. Ten temat poruszaliśmy już w ubiegłym tygodniu, bo w ubiegłym tygodniu pokazałam Państwu w audycji Bliżej Życia opowieść dwóch ojców, którym porwano synów. Jeden z tych synów jest w więzieniu, bez wyroku, bez sądu. Nie wiadomo, jak długo tam jeszcze będzie. A drugi zaginął bez wieści. Jego ojciec jest przekonany o tym, że syn został porwany przez służby bezpieczeństwa i, jak twierdzi, ma na to dowody. To bardzo dramatyczne przeżycia i bardzo dramatyczna opowieść, którą, jak mówię, pokazałam już Państwu w ubiegłym tygodniu. Ale ci ojcowie, ci Tatarzy krymscy nie pojawili się tutaj w Polsce bez powodu, bez przyczyny. Otóż najpierw pojechali do Strasburga, bo Parlament Europejski zaprosił ich, a jednocześnie wydał taką rezolucję potępiającą aneksję Krymu, potępiającą łamanie prawa międzynarodowego, łamanie przez Federację Rosyjską oczywiście, a także wzywającą Rosjan, a właściwie aparat państwowy rosyjski, do tego, by przestrzegać raz prawa międzynarodowego, dwa praw ludności cywilnej, także, czy może właśnie wyjątkowo w tym ludności tatarskiej. Dlaczego wyjątkowo? Bo oni, jak sami mówią, są po raz kolejny wypychani, wyrzucani z Krymu. Pierwszy raz miało to miejsce we bardzo wczesnych latach dwudziestych XX wieku. Potem było trochę lepiej, a potem w latach 40. był wielki eksodus, wielka deportacja krymskich Tatarów przez władze sowieckie. Byli osadzani na Syberii, w Kazachstanie, w Uzbekistanie, w różnych miejscach, byle dalej od Krymu. I nie mogli nawet już po wojnie, nie mogli także po śmierci Stalina na ten Krym powrócić. I tak się działo aż do roku 1989. Dopiero we wczesnych latach 90., czy też no właśnie w 89. roku ubiegłego wieku, Tatarzy krymscy mogli powrócić do ojczyzny swojej i swoich przodków. I tak też zrobili. Oni powiedzieli mi w rozmowie takie bardzo, myślę, proste, ale jednocześnie mądre zdanie. Polacy mają swoją Polskę, Ukraina ma swoją Ukrainę, Rosja ma swoją Rosję, a my, Tatarzy, mamy swój Krym. Bo to też nie jest tak, że Tatarzy zawsze chcieli być częścią Ukrainy. Oni mieli swoją autonomiczną republikę, która oczywiście stanowiła część Krymu. Mieli swój parlament nazywany Miedżlisem. Również w czasach, kiedy Krym należał do Ukrainy, walczyli, to może złe słowo, ale ubiegali się, zabiegali o autonomię, o większe prawa, o większą samodzielność. Nie bardzo im się to udało, ale to, co dzieje się w tej chwili, kiedy Krym stał się bezprawnie własnością Federacji Rosyjskiej, to jest już zupełnie inna, jak powiedziałaby młodzież, bajka. To jest już zupełnie inny problem, zupełnie inna sprawa, dlatego że w tej chwili łamane są nie tylko ich prawa jako narodu, ale również ich prawa jako ludzi, ich cywilne prawa, obywatelskie prawa. Dlatego że wchodzi się do nich w nocy do domów, wybija szyby, robi przeszukania bez nakazów, pobiera się DNA, wywozi się do tak zwanych psychuszek, to znane Państwu z pewnością jeszcze z czasów komunistycznych, szpitale psychiatryczne, gdzie umieszczano opozycjonistów, politycznych dysydentów. I tak się w tej chwili dzieje na Półwyspie Krymskim, tak się dzieje z Tatarami. Nie jest to jeszcze taka sytuacja, jak była w latach 40., kiedy ich po prostu nie tylko wywożono, ale też zabijano. Tutaj znana taka historia z właśnie 44 roku, z maja 44 roku, kiedy kilka wsi rejonu Arabat wywieziono statkami na Morze Azowskie i zatopiono. Kobiety, dzieci, starców, młodych, starych, po prostu wszystkich mieszkańców tych kilku wsi, kilku miejscowości. To tak się oczywiście nie dzieje, ale są przeróżnymi metodami nacisku, takimi powiedziałabym również już represyjnymi metodami, jak sami mówią, zmuszani do tego, żeby opuścić Krym, a oni sobie tego nie życzą. Pojechali, jak wspominałam, do Strasburga, opowiedzieli o swojej niedoli w Parlamencie Europejskim, przekonali posłów Europarlamentu do wydania tej rezolucji, a potem wracając na Krym oczywiście, wstąpili również do Polski, byli w Gdańsku i byli w Bydgoszczy na zaproszenie europosła Kosmy Złotowskiego i tam też ich spotkałam. Razem z Andrzejem Krystkiem, więc będzie to audycja, którą nagraliśmy wespół z Andrzejem Krystkiem.
Szanowni Państwo, mija właśnie trzecia rocznica okupacji Krymu przez Rosję. Ta okupacja dokonała się łamiąc wszelkie umowy międzynarodowe. Aneksja Krymu jest bardzo niebezpiecznym precedensem, gdyż jak Państwo doskonale wiecie, granice w Europie po 1945 roku ustanowione są, może nie wszystkie, ale większość z całą pewnością w taki sposób, że jeżeli się ruszy tę układankę, może dojść do bardzo wielkich wstrząsów. Innymi słowy, jest to precedens, który musi zostać cofnięty. Ponadto od czasu, kiedy Rosja okupuje część Ukrainy, ukraiński Krym, wprowadza oczywiście na Krymie swoje prawa i to są prawa znane nam z dawnych czasów, znane nam z lat 50., Tatarom znane zwłaszcza z lat 40., bo właśnie wtedy zostali oni wysiedleni z Krymu i dopiero po 89 roku mogli tam wrócić. Dzisiaj dzieje się to samo. Tatarzy są zmuszani do tego, aby Krym opuszczać, ale oczywiście nie chcą. Tatarzy są porywani, są więzieni bezprawnie. Te rzeczy mają miejsce kilkaset kilometrów od naszych granic. Chciałbym przedstawić moich gości dzisiaj. Pan konsul honorowy Ukrainy i rektor WSG, pan Krzysztof Sikora. Naszych gości z Krymu. Pan Riza Asamow jest przewodniczącym Fundacji Krym, która działa w Polsce. Ponadto gościmy pana Emila Kurbedinowa, który jest adwokatem, który zajmuje się ludźmi, którzy są na Krymie w tej chwili represjonowani, oraz pan Bekir Dehermenzi, który jest ojcem Mustafy Dehermenziego, więźnia politycznego, aktywisty Narodowego Ruchu Tatarów Krymskich, który został aresztowany w 2014 roku, i pan Umar Ibrahimow, ojciec Erwina Ibrahimowa, członka zarządu Komitetu Koordynacyjnego Światowego Kongresu Tatarów Krymskich, porwanego przez rosyjskie siły bezpieczeństwa w zeszłym roku i do dziś nie ma o nim wieści.
Ja mówię stój! Ja wypełniam swój przykaz! Я тоже местный.
Я рад вас здесь видеть, но почему с оружием?
Почему с оружием? Потому что провоцируют.
Бейте его, диспетчер и на ЗСКП связиста. Без оружия.
Oh. 1974 году моих родителей, им было по 10-12 лет моим родителям.
В 1944 roku, 18 maja, moim dziadkom i rodzicom, rodzice mieli wtedy 10-12 lat, kazali opuścić dom i wynieść się z Krymu, wedle rozkazu Stalina. Deportowano ich jak zdrajców i wysyłano jak wszystkich Tatarów na Syberię, do Średniej Azji. Powiem pani, jak to było na przykładzie mojej żony. Ona w 1975 roku wróciła ze swoją rodziną na Krym, ale nieoficjalnie, bo oficjalnie Tatarzy nie mogli osiedlać się na Krymie. Ojciec mojej żony walczył na wojnie, II wojnie światowej, przeciw Niemcom. Ale nikogo to nie obchodziło. Był Tatarem, więc był zdrajcą i z całą rodziną wywieziono go w bydlęcych wagonach do Uzbekistanu.
Niezmatria na to, государство im, jak wy понимаете, да, to już zaczynamy, огород wspachiwala i sażala zierno.
Kiedy po wielu latach nielegalnie wrócił na Krym, nie miał już swojej ziemi. 4 lata żył bez prądu. W końcu nie wytrzymał i w 5 roku wrócił do miejsca deportacji, do Uzbekistanu.
Zabrać семью, уехать, потому что он не мог детей так мучить без света, без ничего. Вот так делала советская власть.
Это я, как сегодня помню, за 5 минут до похищения.
Pamiętam, jakby to było dziś. 5 minut przed porwaniem zadzwonił do mnie syn i poprosił: tato, zobacz, czy nie zostawiłem na stole dokumentów samochodu.
I mu odpowiedziałem po telefonie: da nie, trudno. Ja mówię, co tam случилось? On mówi, da все нормально. I после этого...
Popatrzyłem, dokumentów nie było. Kiedy oddzwoniłem do syna, minęło może 5, może 10 minut. Telefon był już wyłączony. Dzwoniłem co chwilę, wciąż to samo, wyłączone. Zacząłem się denerwować, nigdy wcześniej tak się nie zdarzyło.
Syn nie przyszedł do mnie. A ja pracuję po городскому маршруту, na маршрутке, swoją маршрутку, miałem Mercedes, этот спринтер.
Następnego dnia rano patrzę, syn nie wrócił na noc do domu. Ja jestem kierowcą autobusu. Poszedłem do pracy, jadę z ludźmi, patrzę, na mojej trasie stoi auto syna. Zatrzymałem się. Zostawiłem ludzi w autobusie, podszedłem do tego samochodu, kluczyki w stacyjce, bagażnik otwarty. Dzwonię do syna kolejny raz, telefon wyłączony.
No, думаю, tak do domu осталось, чтобы посреди дороги машина не стояла, думаю, домой загоню. Еще не представляю, где он, что, почему там это впервые так произошло, что машину бросил.
Jeszcze wtedy nie wiedziałem, nawet nie wyobrażałem sobie, co się stało. Zacząłem dzwonić do znajomych syna. Przyjechali. Pokazałem im to miejsce i samochód. I wtedy jakiś kolega syna zobaczył, że na sklepie bok jest kamera.
Oni już między sobą pooobщali, widać. I przyjeżdżają, spraszują. Umierała, gdzie wy maszynę naszli? Ja podjeżdżam, pokazuję, gdzie maszynę ja naszł. I oni widzą ten magazyn. Ремонт компьютеров, а там стоит камера наблюдения.
Porozmawialiśmy z właścicielem sklepu i pozwolił nam obejrzeć i skopiować nagranie. Wie pani, ta kamera zarejestrowała porwanie syna. Wpadłem w panikę. Co teraz?
To już było, kiedy my już wszystko to wyjaśnili, 25 maja.
Zawiadomiłem policję, prokuraturę i FSB, Federalną Służbę Bezpieczeństwa.
Wtedy, kiedy ja ujrzałem ten snimek pochyszenia, конечно, я растерялся. Я же не ожидал, что такое может произойти, тем более в 21 веке.
Ale FSB nie przyjęła ode mnie zgłoszenia. Poszliśmy tam do nich. W korytarzu siedzi dyżurny. Ja mówię do niego: syna mi porwano, mam nagranie z kamery. A on: nie uwierzy pani. Kazał wysłać im to nagranie pocztą.
Parlament Europejski podjął rezolucję, która potępia działania Rosji na Krymie, a panowie zostali zaproszeni z inicjatywy pani minister Fotygi oraz mojej do Parlamentu Europejskiego z 2 względów. Po pierwsze, żeby powiedzieć na konferencji prasowej o tym, co się tam dzieje i czego są świadkami, co osobiście przeżywali i przeżywają. Oraz odbyło się także wysłuchanie publiczne, podczas którego panowie dzielili się swoimi przeżyciami pod panowaniem rosyjskim na Krymie. No a pan prezydent Sikora jest tutaj z nami, żeby powiedzieć, co Tu w Bydgoszczy dzieje się w związku z tym, że młodzi Tatarzy nie mogą albo trudno jest im kształcić się u siebie w domu, więc dajemy im te możliwości. Wyższa Szkoła Gospodarki takie możliwości daje przy współpracy z Fundacją pana Rizy Asanowa.
Ja to znaję, że mój syn żyw, zdrów. Mnie, jak skazać taką sytuację, skazać to lepiej? Da, mnie po porównaniu z nim lepiej, ponieważ ja znaję, że on u mnie żywy.
Ja wiem, że mój syn jest żywy i zdrowy i dlatego jest mi lżej, bo chociaż zamknęli go do więzienia, to chociaż wiem, że żyje. Siedzi już ponad rok za udział w manifestacji w proteście przeciw przyłączeniu Krymu do Rosji. Były dwie manifestacje. Jedna Rosjan za przyłączeniem Krymu do Rosji, druga Tatarów przeciw przyłączeniu. No i Tatarów aresztowali. Zapytałem śledczego, dlaczego, za co.
A dlaczego tylko nas Tatar aresztowali? Śledczy сказал, że победителей nie sądzą.
Jeśli obie manifestacje były nielegalne i spontaniczne, to dlaczego tylko nas Tatarów aresztowali, a Rosjan nie? Policjant mi powiedział, że zwycięzców się nie sądzi.
Такой Ахтемчигос тоже. Если дашь показания против него, скажешь, что он вас организовал на митинг, ты завтра же выйдешь.
Моему сынови пропоновали, что як вскаже вибрану przez них особе, они мели уж когось на целовнику, że to ten człowiek zorganizował protest, to syna wypuszczą. Ale syn odmówił. No jak można oskarżać człowieka, którego się w ogóle nie zna? Kiedy mój syn wyjdzie z więzienia? Nie wiem. Jego nawet jeszcze przed sądem nie postawili.
Nie, jeszcze sroki mu nie dali. U nas idzie śledztwie.
A jak jeszcze długo może iść to śledztwo?
No, już prawie...
My, Tatarzy, już zrozumieliśmy, że to nie ma końca. Jesteśmy już prawie 3 lata przyłączeni do Rosji. Oni mogą mojego syna i wielu innych trzymać w więzieniu bezterminowo.
Jego syn siedzi już cały rok i 10 miesięcy w więzieniu. Już przyszło ponad 70 sądów, że władze rosyjskie nie mogą nie udowodnić żadnego faktu poruszenia jakiegoś prawa, dlatego że to było 26 lutego 2014 roku i jego syn, jako obywatel Ukrainy, wyszedł na obronę swojego kraju i podniósł ukraińskie flagi. No a teraz jego oskarżają i już ponad 70 sądów i nikt nie wie, czego od niego chce władza rosyjska. I to jest tylko i wyłącznie metoda ustraszenia. On wie, gdzie jest jego syn. On siedzi w więzieniu. On chociaż zna, gdzie on jest i on prosi przekazać słowo do Umera Ibrahimowa, dlatego że on nawet nie wie, gdzie jego jest syn. Jego porwali.
Chce pani zobaczyć, jakie dostawałem SMS-y po jego porwaniu? Żądali pieniędzy 3 milionów rubli.
I nawet my SMS-ki u mnie przychodzili takie, że jakby...
Zgodziłem się dać, ale przedtem chciałem zobaczyć syna, czy żyje. Nie spodobało im się to. Napisali, że obetną mu 3 palce. Dostałem ponad 25 SMS-ów. Za każdym razem pokazywałem je policji.
A nie, to już, no, wszystko po SMS-kom. A im to, że to widać nie podobało, bo tobie i to nie podobało. My obrubimy mu 3 palce, gdzie to wybrzmi, zrobisz ekspertyzę. Ja się z wam skażę.
Przecież tam były numery telefonów, z których je wysyłali. Można było sprawdzić, skąd było połączenie ze stacją bazową, żeby określić położenie porywaczy. Ale policja nic nie zrobiła. To co ja mogę o nich myśleć? To kto mi porwał syna?
Na kogo ja mogę myśleć?
To numer rosyjski, z rosyjskiego numera.
O tu, na przykład taki SMS. Numer telefonu z Rosji, z krasnodarskiego kraju. Zdenerwowałeś nas. Nie chciałeś zapłacić okupu. Przyślemy ci jego odzież i kilka palców prawej ręki. Zrób ekspertyzę krwi i zobaczysz, że to twój syn. Ale do tego czasu my go już pogrzebiemy. Dostaniesz prawdziwy dowód. Chwała Rosji.
Jest takie, że on gdzieś w miszki jego zakopali. I takie było. Ja prosto taki вот kawieżny, вот этой вот жене, она я знаю, в каком она состоянии, я там мужик, хочу спрятать это.
Są i takie SMS-y, że gdzieś tam w worku go zakopali. Nie pokazuję tego żonie. Nie chcę jej denerwować. Jestem mężczyzną, ale są takie chwile, że już nie wytrzymuję. Nikomu bym nie życzył przejść przez to, co ja.
A od siebie powiem, na dzień dzisiejszy na Krymie ponad 30 więźniów politycznych u nas i ponad 50 porwanych i zabitych. A to jest takie akcje wystraszenia, kiedy my młodych chłopaków w wieku 21 lata i trochę więcej znajdowaliśmy z zabitymi w miejscach publicznych. Oni ginęli wieczorem, a rano już byli zabity i tak torturowani, i żeby wystraszyć nas. I my to, na to mówimy deportacja hybrydna, kiedy rodziny muszą wyjeżdżać z Krymu. No tutaj już jakoś Putin nie doliczył się. Tatary nigdzie nie wyjedą z Krymu. Dla nas nawet samo słowo uchodźstwo jest bardzo obraźliwe. My tyle lat wracali na Krym nie dlatego, żeby jego zostawić, a najbardziej dla Ruskich.
Tak to wygląda. Panowie to na co dzień przeżywają. Jeszcze bym poprosił o kilka słów pana Emila Kurbedinowa, który jest adwokatem i który też opowie o czymś, co wydawałoby się już jest niemożliwe, żeby się powtórzyło. Pamiętacie państwo takie słowo psychuszka, czyli szpital psychiatryczny. W Związku Radzieckim tych, którzy kwestionowali słuszność ustroju komunistycznego, zamykali w psychuszkach jako wariatów, bo przecież trzeba być wariatem, żeby nie doceniać szczęśliwości w Związku Radzieckim. I to dzieje się dzisiaj znowu na Krymie. Gospodin Kurbedinow, proszę.
Ja i moi kolegi za te 3 года фиксируем очень много нарушений прав человека, и это в первую очередь связано с тем, чтобы запугать крымско-татарский народ, чтобы крымско-татарский народ не выходил на мирные собрания.
Ja i moi kolegi, prawniki, bardzo dużo rejestrujemy naruszenia praw człowieka na Krymie i tego staje więcej i więcej i my powiązujemy to z tym, żeby to jest wystraszenie narodu tatarskiego, żeby oni wyjeżdżali.
Ja wkrótce opiszę te metody i sposoby, które используют спецслужby.
Ja krótko powiem te sposoby i metody, które wykorzystają te służby specjalne. Z 2016 roku my zafiksowali taki sposób, jak wykorzystanie psychiatrii medycyńskiej do wykonania takich.
Да, значит, политических заключенных без решения суда сажают в психиатрическую больницу якобы для обследования.
А вежнев политичных без згоды сонду przywożę do klinik psychiatrycznych niby dla obserwacji. Przypytuję w tej klinikach o lojalności do tej nowej, wyciskają to, tej lojalności tej nowej władzy, o różnych pytaniach, co dotyczy tych spraw kryminalnych.
Следующим очень страшным преступлением, которое существует в Крыму, это, конечно же, похищение.
Następny, najbardziej straszny takie wypadki przestępców, który teraz jest na Krymie, to jest porwanie.
W mnogich случаях jest свидетели, i вот как в случае с Умером, с Ирвином Ибрагимовым, jest видео.
Dużo w takich wypadkach jest świadki, jest nagrania o tym, że porwaniem zajmują się ludzie w mundurach albo policji, albo służb specjalnych rosyjskich. I do dnia dzisiejszego nam nie przedstawili żadnego dokumentu, żadnej informacji, kto i dlaczego porwaje i zabiwaje naszych rodaków.
Nie prowadzą efektywnego rozsledowania.
Nie robią wywiadów efektywnych śledczy.
Za te 3 года wśród krymskich Tatar prowadzili setki i setki obysków.
Za te 3 lata w rodzinach tatarskich zrobili setki i setki przeszukań w domach. A to ciężko powiedzieć o tym, że to przeszukanie, dlatego że w rodzinach, gdzie jest kilka dzieci, gdzie nie ma zbroi, służby o tym wiedzą, że jest zwykła rodzina, a chamski wystawiają się drzwi, chamski wystawiają się okna.
То есть это определенный акт устрашения.
То мы в тем теж видим как акт устрашения.
Без оформления каких-либо документов их привозят в здание спецслужб, берут у них отпечатки пальцев, ДНК, фотографируют их.
Без выполнения каких-то там документов их берут до пристанков полицейных и отбирают от них очистки, документы.
Допрашивают их, ДНК берут, ДНК.
Зазнає и берут от них анализы ДНК. Перед нашим приездом 11 человек было зарестовано и за надуманными какими-то там скаргами было вжучено до венжения. От 5 до 11 до вжучено до венжения.
Также начинает усиливаться давление уже даже на адвокатов, то есть на тех, кто защищает этих людей.
А також уж есть такие мощные начистки на адвокатов, на людей, которые бронят этих людей. Я в січні був арестований, коли їхав як адвокат на пришукання до свого клієнта.
І також по надуманим обвиненням мене посадили в тюрму на 10 днів.
І також по видуманим скаргам мене теж посадили до в'язниці на 10 днів.
Это вкратце то, что происходит в Крыму.
То есть, дуже коротко, щоб повідомити, що зараз є на Кримі.
Теражнішість Криму і татарів на Кримі. Ale Tatarzy są dobrej myśli i są przekonani, że wrócą na oswobodzony Krym i do tego się przygotowują. W tych przygotowaniach bierze udział również Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Tutaj Państwo widzą dwoje tatarskich studentów, którzy są dowodem na to, że tak się dzieje. Oddaję głos panu prezydentowi i konsulowi honorowemu Ukrainy w Bydgoszczy.
To jest tragiczny stan na Krymie. Podobnie jest w Donbasie. Słyszeliście Państwo na pewno statystyki, że tylko 20% popiera Ukraińców, a dlatego, że wszystkich pozostałych albo wygoniono, albo wyjechali z Donbasu. Tatarzy są uparci słusznie, bo jak opuszczą, to się zasiedlą Rosjanami w stylu, można by powiedzieć, nawet nie carskim, bo w czasach carskich obowiązywało prawo, obowiązywały reguły, to bardziej w stylu najokrutniejszego czasu stalinowskiego, kiedy to ukaz stalinowski nakazywał, że trzeba zmienić ludność na danym terytorium, jednych wywieźć, drugich przywieźć. Zresztą Donbas nieszczęście miał takie, że tych buntujących się chłopów, którzy nie chcieli poddać się, część wymordowano głodem, a część z nich wywieziono w bydlęcych wagonach i przywieziono ruskich chłopów, którzy uważają, że teraz to jest ich ziemia.
Mój sokole, chmurno oki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych.
Się kocha w tym. zasłoni, nie odnajdę cię.
Mój miły,
jakże pytać mam kozaka,
co na miłość chorą zapadł. On bez żalu świat podpalił, gdyby stracił mnie.
Myślę, że w tym wszystkim jest jakaś nadzieja. Przedstawiam dwójkę studentów, Wladija Zakirowa, ta śliczna dziewczyna. Mnie jako facetowi nie wypada powiedzieć, ale chyba przystojny, Hirej Hazijew. To są nasi studenci, którzy zgodnie z porozumieniem fundacji i organizacji krymskich z administracją ukraińską po skończeniu studiów mogą pracować w administracji ukraińskiej, aby nabierać doświadczenia przy kierowaniu samorządami w przyszłym, wolnym, niezależnym Krymie. Ja jestem też przekonany, że Tatarzy są tak zdesperowani, tak zdecydowani bronić tej swojej ziemi. Mimo wszystko jednak w normalnym świecie, to nie jest czas II wojny światowej, gdzie przepływ informacji był bardzo utrudniony, gdzie do dzisiaj Brytyjczycy udają, że nie było Katynia, bo wmówili na lekcjach historii swoim obywatelom, że to naziści tą zbrodnię na Polakach i innych nacjach dokonali. Mam nadzieję, że to zdecydowanie Tatarów spowoduje, że tacy młodzi ludzie po skończeniu studiów, po zdobyciu praktyki w ukraińskiej administracji będą pracować na terenie Krymu i będą rozwijać to piękne miejsce. Ja muszę Państwu powiedzieć, że miałem wyjątkową okazję być na Krymie w 2012 roku, tuż przed Euro 2012. Wielki entuzjazm był nie tylko w całej Ukrainie, ale na Krymie w szczególności. Miałem okazję wjechać samochodem na czubek Ajupetru, tej najwyższej góry krymskiej. Łatwo zapamiętać, 1, 2, 3, 4, taka jest wysokość Ajupetru, 1234 metry. I rzeczywiście ten entuzjazm współpracy z Europą niestety skończył się poprzez ten janukowyczowski gest niepodpisania umowy stowarzyszeniowej, no i później znacie Państwo te wszystkie wydarzenia, które były. Miałem rozmowę z panem ministrem Klimkinem jesienią 2015 roku, który potwierdził, że taka umowa między Fundacją Krym a rządem ukraińskim jest, że rzeczywiście będą wspierali naszych absolwentów, nie tylko absolwentów w naszej uczelni, ale absolwentów w innych polskich uczelniach, którzy wrócą na Ukrainę i będą zdobywali doświadczenie administracyjne. Chciałbym jeszcze dodać do tego, że jako uczelnia staramy się nawiązywać kontakty nie tylko z tą Ukrainą dzisiaj wolną, ale również i na Krymie, i współpracuje z nami wielu ludzi nauki, którzy czasami pracują w innych uniwersytetach ukraińskich i marzą o tym, żeby przenieść się z powrotem na Krym. W Gruzji współpracujemy z Uniwersytetem Suchumskim, tak się nazywa, mimo że Suchumi jest w Abchazji, a Uniwersytet Suchumski jest w tej chwili w Tbilisi. Został całkowicie przeniesiony do Tbilisi i tam mamy Centrum Kultury i Języka Polskiego właśnie na Uniwersytecie Suchumskim w Tbilisi. Uważamy to za zupełnie naturalne działania. Coś, co jest nienormalne, czyli taka inwazja na Krym, inwazja na Donbas wbrew logice prawa międzynarodowego nie może trwać wiecznie. No. Ona musi się kiedyś skończyć, bo jest nielogiczna. I trzeba w tej materii pomagać Ukraińcom i to jest z naszej strony Polaków ogromny obowiązek, wręcz powiedziałbym racja stanu, że budować silne, sprawne państwo na wschodzie. Mamy wspaniałych sąsiadów na południu, na zachodzie, na północy kraje bałtyckie, więc dobrze by było, żebyśmy mieli takich samych dobrze zorganizowanych sąsiadów na wschodzie i tak to traktujemy i na WSG i tak traktuję to jako konsul honorowy Ukrainy, że to jest ta cegiełka dokładana do tego normalnego świata, który jak kropla wody drążąca skałę, tak każda cegiełka buduje to, co w przyszłości powinno być normalne.
Zatrzyma. Zbudujemy dom, lepszy dom, wyżej nieba w domu. Tym ludzie wolni są i miłość, pokój wspiera. Mocno wierzą w to, że wolności ludziom trzeba. Zbudujemy dom wokół nas i ponad nami. Zbudujemy dom wyżej gwiazd nad głowami. Zbudujemy w sercu nowy świat, już bez granic. Zbudujemy dom. Żeby żyć i kochać, a kochać choćby jeden raz. Wiem, tu między niebem, ziemią, wodą, ogniem w sercu stanie dom, a w nim będziemy wiecznie winowi. Zbudujemy dom wokół nas. Zbudujemy dom.
Polska, dlatego że Polska to wszystko przeżyła. Polaku nie muszę tłumaczyć, co znaczy Rosja i co znaczy agresja rosyjska. Polak to przeżył. No i my chcemy, żeby nasze dzieci po wstanie na posady już nigdzie nie wrzucali swoje oko dalej na wschód. Tylko i wyłącznie. I powiem tak, ja już 3 lata chodzę do samorządów, do rektorów uniwersytetów, do ambasadorów i posłów. Ja jeszcze w ciągu 3 lat od żadnego Polaka nie słyszałem słowa nie. Ile my zrobili? 647 dzieci przywieziono tutaj do Polski na odpoczynek. Nie zrobiło to fundacje, zrobili to samorządy polskie, zrobili to ludzie dobrej woli. I ja bym chciał, jak mnie usłyszy, mieszkańcy Bydgoszczy, podziękować im za to. I podziękować i mojemu już bardzo dobremu przyjacielu, mam nadzieję, dalej, panu prezydentu i panu posłu. Zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo sprawo. Ja powiem, jak tylko ja wrzuciłem do Facebooku te preskonferencje, my za ile tam? Za 15 minut 7 tysięcy było tych przedłużenia dalej, przekazania. A takiego czegoś my nie widzieli. Ja teraz nie znam chyba żadnego Tatara, który nie jestem zadowolony to, co teraz wstało w Strasburgu. Jak oni dzwonią i mówią mnie, ostatnie, co można zabrać u człowieka, to nadzieja. A wy nam jej oddali. Nie tylko nie zabrali, a oddali tej nadziei. Teraz już wiemy, że świat, że Europa będzie z nami. I za to chciałbym podziękować.
To jest rezolucja i to nie jest rezolucja prawodawcza, czyli to jest takie wyrażenie woli. I Parlament Europejski wyraża takie opinie w najróżniejszych kwestiach dotyczących najróżniejszych części świata, ale zawsze ci, których to bezpośrednio dotyczy, są tym strasznie zainteresowani. Nie tylko ci, którzy cierpią, a my im wyrażamy współczucie, tak jak w przypadku Tatarów, ale także druga strona, ta, która powoduje to cierpienie, też jest zainteresowana takimi uchwałami i lobbuje przeciwko nim. Dlatego, że tego rodzaju rezolucje powodują zwrócenie uwagi opinii publicznej, przypominanie o pewnych faktach i dlatego Parlament Europejski tego rodzaju rezolucje podejmuje. One z całą pewnością też dodają ducha tym, o których tutaj się wspomina, czyli w tym wypadku Tatarom. Pewnie, że to nie jest tak, że to Parlament Europejski przyjął rezolucję, Putin stanie na baczność, powie to ja przepraszam, się wycofuję. No tak niestety nie będzie i że tak nie będzie, do tego żałuję, chciałbym, żeby tak było, ale na pewno to daje to ducha i zwraca uwagę na problem, a problem jest.
Oddać nie umiem.
te rezolucje są potrzebne po to, żeby niektórzy czasami zastanowili się. I myślę, że to dla Rosjan jest bardzo istotne. Ja tylko Państwu powiem, że jako uczelnie współpracujemy z wieloma rosyjskimi uczelniami. Nie dlatego, że uważamy, że to jest normalne, żeby ludzie ze sobą, jeżeli nie ma wojny, współpracowali, tylko dlatego, żeby wychowywać młode pokolenie, żeby przyjechało do Polski i zobaczyło normalną Polskę. Nie słyszeli, że w Polsce się walczy z Rosjanami, że się atakuje Rosjanina. Oni są zdumieni, że ci nasi studenci są sympatyczni, fajni, że rzeczywiście zajmują się nauką, że nie opowiadają, nie powtarzają Russia Today. No więc to są rzeczy potrzebne. No niestety takie narzędzia mamy. My jesteśmy ludźmi, którzy mamy kształcić, mamy wychowywać. Robimy to bardzo konsekwentnie. Myślę, że to jest jakiś przyczynek, że ci państwo, ci dwoje młodych ludzi, którzy są tutaj w Bydgoszczy, poznają warunki funkcjonowania w Bydgoszczy. Oni się uczą tego, co będą robić w przyszłości. Mają po 20 lat, więc dorosłymi ludźmi będą za 20 lat. Wtedy na pewno będzie ten świat inny. No, nie zostaje nam wierzyć w nic innego, bo to jest niemożliwe, żeby było inaczej. Kiedyś były wojny, nie było tych wojen. Był komunizm, 70 lat. Moje pokolenie myślało, że już niemożliwe, żeby nie było komunizmu. Nie ma komunizmu. Wielu młodych ludzi się pyta, co to jest komunista. Oni się zastanawiają, gdzieś Marksa wspominają. Leninie nie wiedzą, że Lenin funkcjonował. Więc tak ten świat skonstruowany. Trzeba być po prostu cholernie konsekwentnym w swoich racjach.
To przechodzili nasi rodzice. No ja nigdy nie myślałem, że naszych rodziców wnuki będą przechodzić w 21 wieku.
Ale nasi rodzice już przez to przechodzili. Nigdy nie myślałem, że ich wnuki też to czeka. Mój ojciec walczył na wojnie przeciw Niemcom, był ranny i w maju 1944 roku wrócił do domu. I 18 maja, tak jak wszystkich Tatarów, wsadzili go rannego w Bydlęcy wagon i wywieźli z Krymu.
Wagon żył w Jalcie. Ja znam, że ja sam przechodził wojnę, ja sam służył w Afganistanie i mnie też nie prosił tutaj.
Ja też byłem na wojnie w Afganistanie. Sam się o to nie prosiłem. Wysłali już. Moja mama cały czas pytała, dlaczego ciebie wysyłają na wojnę? Przecież nas Tatarów zawsze uważali za zdrajców. Nie przejmowałem się tym. Całe życie wbijali nam do głowy. Patriota, patriota, patriota.
Nie potrzebowali jeszcze 17 roku, a to i do tego, którzy wynużdzeni byli ujechać. To w Turcji, to w Rumunii, to jeszcze kuda, gdzie wszystkie korni u nas.
Tak, jesteśmy patriotami, bo tu na tej ziemi krymskiej trwamy. Mimo, że wybili już połowę z nas, trwamy. Jak nas wywozili z Krymu na Syberię w bydlęcych wagonach, to nawet ciał nie można było pochować. Po prostu zmarłych wyrzucano prosto z wagonu i już. To nasza historia. Historia Tatarów. Musimy przekazywać ją naszym dzieciom.
Куда нам деваться? Мы не должны забывать свое прошлое. Это история.
У русских есть Россия, родина. У украинцев есть Украина.
Россияне mają swoją Rosję, Ukraińcy swoją Ukrainę, a my mamy Krym. Nie mamy innej ojczyzny. Wiele lat czekaliśmy, żeby wrócić na Krym. Pozwolono nam dopiero w 1989 roku. Rosjanie chcą, żebyśmy znów wyjechali, ale dokąd? My musimy tam żyć. Będziemy o to walczyć.
Oni chcą, żebyśmy ujechali, no matka do nie ujechali.
Dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd. jak zjawa senna życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę, iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Życie jest człowieka. Idzie tam, idzie tu, brak mu tchu, brak mu tchu, brak mu tchu. Jak chmura zwiewna, życie jest człowieka. Płynie wzwyż, płynie w nisz. Śmierć go czeka, śmierć go czeka, śmierć go czeka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę, iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę, iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę, iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę, iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.
Jak Państwo słyszeli, los Tatarów jest nie do pozazdroszczenia. Oni przez całe swoje życie, przez jedno pokolenie, przez wiele pokoleń, traktowani byli przez Rosjan jak zdrajcy. A to dlatego, że część Tatarów istotnie podczas II wojny światowej walczyła po stronie niemieckiej. Oni uznawali władze sowieckie za okupantów, więc naturalną siłą rzeczy przyjmowali Niemców jako wyzwolicieli. Tak to było. Nie wszyscy, rzecz jasna, bo tutaj mieliśmy opowieść dwóch mężczyzn, którzy mówili, że ich ojcowie walczyli w Armii Czerwonej, więc tutaj taki podzielony naród także dokonuje różnych wyborów, a czasami to nie były ich wybory, tylko najzwyczajniej w świecie do wojska powołano. Podobnie zresztą było na bliższej nam Ukrainie, gdzie, jak wiadomo, tworzyły się także oddziały na przykład SS Galicjen, czego do dziś naszym wschodnim sąsiadom nie możemy wybaczyć albo z trudem wybaczamy. Sama rezolucja oczywiście niczego nie zmienia, jednak pokazuje, że Europa, mieszkańcy Europy są przeciwni temu, co się wydarzyło i co się cały czas dzieje na Półwyspie Krymskim z Tatarami. Kiedy to się zmieni? Tutaj nasi rozmówcy, rozmówcy moi, Andrzeja Krystka, byli bardzo optymistyczni. Twierdzili, że to się musi zmienić i innej przyszłości sobie nie wyobrażają. Pewnie tak, tylko w jakiej perspektywie czasowej? Nie wygląda na razie na to, że to się stanie szybko albo w ciągu kilku lat, ale nikt nie jest w stanie tak naprawdę przewidzieć naszej przeszłości. Za wspólnie spędzony czas dziękujemy już Państwu razem z Andrzejem Krystkiem. To była audycja Wieczorne Piksele. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.